Anna Kaszczyc, witam Państwa serdecznie i w naszym studio psycholog Caritas Diecezji Siedleckiej Martyna Banasiuk-Gawrońska oraz terapeuta warsztatu terapii zajęciowej Caritas Diecezji Trochiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim Jarosław Panówik. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
I proszę Państwa, dzisiaj chcemy mówić o tym, jak wygląda uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, sportowym, społecznym. O tym dzisiaj mówimy na naszej antenie, ale dzisiaj, zwłaszcza teraz, chcemy powiedzieć o warsztatach terapii zajęciowej, o rehabilitacji osób, aktywizacji osób niepełnosprawnych właśnie poprzez te formy, które proponują warsztaty terapii zajęciowej. No i na przykładzie WTZ-u w Sokołowie Podlaskim. Powiedzmy, jak odbywa się ta aktywizacja osób, usprawnianie osób niepełnosprawnych, bo taki jest główny cel warsztatów.
Mm-hmm. Terapia realizowana jest na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się formy i zakres rehabilitacji, metody i zakres umiejętności, formy współpracy z rodziną i opiekunami, planowane efekty rehabilitacji, dzięki czemu osoby uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej są przygotowywani do, może inaczej, nabywają umiejętności bardziej takie pracownicze, które mogą później się przydać, kiedy będą chcieli podjąć pracę na chronionym rynku pracy. Chociażby proste rzeczy jak punktualność czy sumienność wykonywania swoich obowiązków. To jest podstawa, tak mi się wydaje, w naszym warsztacie. Ale również nie zapominamy, jak że to są to osoby niepełnosprawne, nie zapominamy też o kinezyterapii, tak, która pomaga, która poprawia jakby sprawność, ma zadanie poprawić sprawność fizyczną uczestników. I w zależności od pracowni, w której uczestnicy biorą udział w zajęciach, są w zależności od tych pracowni są przygotowywani do roli, jaką mogą później pełnić w życiu społecznym.
Czyli generalnie bierzecie pod uwagę ich umiejętności, ich sprawność, by potem znaleźć dla nich jakąś formę, w której mogą się, podejrzewam, jak odnaleźć, ale przede wszystkim warto też spojrzeć na osoby niepełnosprawne w tym momencie jako osoby, które generalnie mogą dużo z siebie dać. Ja tak chciałabym pod tym kątem też spojrzeć na pracę osób w warsztatach terapii zajęciowej. Powiedzmy, jakie są osoby niepełnosprawne, które mogą brać udział w zajęciach warsztatów?
Więc tak, osoba, którą przyjmujemy do warsztatu, jest, można powiedzieć, tak brzydko prześwietlana przez nas i pod kątem własnych zainteresowań czy umiejętności, które już posiada, które ewentualnie mogłaby rozwinąć, niekoniecznie nabywać nowe, ponieważ no jest to trudniejsze zadanie niż rozwijanie umiejętności, które już posiadają. Na tej podstawie przyporządkowujemy, to też brzydkie słowo, ale myślę, że najodpowiedniejsze, przyporządkowujemy taką osobę do konkretnej pracowni. W naszym warsztacie znajduje się 6 pracowni. Jest to pracownia techniczna, w której znajdują się sami mężczyźni. Bardziej skupiają się na pracach manualnych, pracach technicznych. Wykonują różnego rodzaju prace stolarskie, witraż, zajmują się witrażem. Dużo takich zadań, które taką pracę fizyczną wymaga, które, od których wymaga się pracy fizycznej, dlatego osoby, które w tej pracowni się znajdują, muszą być przede wszystkim sprawne manualnie, tak. Kolejną z pracowni jest pracownia florystyczna, gdzie tutaj akurat z kolei same dziewczęta, myślę, że to zrozumiałe, zajmują się w dużej mierze dekupażem, tak? Czyli ozdabianiem wszelkiego rodzaju przedmiotów tą techniką. Pracownia krawiecko-chawciarska mówi sama za siebie. Dziewczęta szyją, uczą się takich rzeczy jak patchwork, wyjeżdżając na różne szkolenia. Pracownia rękodzieła artystycznego, przede wszystkim uczestnicy skupiają się na tworzeniu prac bardziej jakichś malarskich, tak, bądź przede wszystkim rysują, tak, szkicują. I tutaj jakby umiejętność posiadania zdolności manualnych, takich w 100% sprawnych, nie jest do końca wymagana, bo wiadomo, rysować czy malować można, można tworząc te wszystkie obrazy sobie w głowie, tak, i później przelewając je na papier w taki sposób, jak się potrafi. Posiadamy również pracownię gospodarstwa domowego, w której są przygotowywane różne potrawy. Dużą radość im daje. Tutaj wspomnę, jeśli potrawy bądź też inne wyroby przez nas tworzone są wystawiane na różnych wystawach, czy kiermaszach, czy festiwalach, gdzie mogą się pochwalić tym, co dokonali. W pracowni gospodarstwa domowego przede wszystkim uczą się gotowania, zarządzania domem, prawda, czy gospodarstwem takim, środowiskiem domowym. No i pracownia multimedialna, która ma za zadanie jakby przygotować pod kątem informatycznym uczestników do pracy z komputerem, ale nie tylko, również z różnymi urządzeniami, urządzeniami typu kserokopiarka, aparat fotograficzny cyfrowy, czy kamera, czy drukarka. Tak to wygląda akurat w naszym warsztacie.
Ja chciałam zapytać, jak wygląda kwestia w ogóle uczestnictwa osób niepełnosprawnych dzisiaj w życiu społecznym? Spójrzmy na to tak bardziej globalnie, na ile się da, oczywiście. Jak dzisiaj osoby niepełnosprawne funkcjonują w naszym społeczeństwie?
W tej chwili to Jarek powiedział, że no warsztacie są prowadzone, oddziaływania rehabilitacji społecznej i zawodowej. Takie działania są raptem podejmowane od 17 lat, więc to też nie jest proces bardzo długi. Najdłużej chyba osoby są, prawda, ponad 10 lat w takim warsztacie. Jednak taki warsztat to jest też takie troszeczkę hermetyczne środowisko. Co prawda środowisko, w którym są zarówno osoby sprawne, jak i niesprawne, bo sprawni są terapeuci, pracownicy, niesprawni są uczestnicy. Jednak jest to troszeczkę hermetyczne środowisko. I takie, które pozwala się odnaleźć odrobinę, natomiast nie jest zupełnie integracyjne ze społeczeństwem. To jest jednak warsztat, to jest oddzielne miejsce, to jest oddzielny pobyt gdzieś uczestników, nawet jeżeli gdzieś wyjeżdżają, to nie wyjeżdżają w swoim gronie.
Aczkolwiek trzeba tutaj chyba podkreślić też te plusy wyjścia z domu jednak, wyjścia, tak, z tych czterech ścian, bo dla tych osób niepełnosprawnych podejrzewam, że to jest duże osiągnięcie, kiedy mogą sobie wyjść i przyjść do warsztatu, prawda?
Myślę, że to jest bardzo istotne, że mogą jakby spotkać się z rówieśnikami i troszkę wyłączyć się od tego, co dzieje się w domu, a w domach, wiadomo, dzieją się różne rzeczy i niejednokrotnie uczestnictwo w warsztacie jest taką odskocznią, prawda, od tych wszystkich problemów. Przynajmniej mam takie wrażenie, że troszkę też zapominają o tym, co się dzieje w domu, zostawiają to troszkę za sobą, zajmując się tym, co zostanie im po prostu powierzone u nas w warsztacie. I dla rodziców też jest to na pewno, dla rodziców rodziny bliskich, czy też opiekunów prawnych, jest to na pewno dużo swobodniejsza sytuacja, kiedy mogą zająć się swoimi sprawami, ponieważ wiadomo, wiele z tych osób potrzebuje opieki praktycznie cały czas, więc te kilka godzin, kiedy oni przebywają w warsztacie, jest dla rodziców takim momentem, kiedy niejednokrotnie jedynym w ciągu dnia, kiedy mogą wiele spraw swoich załatwić, których nie mogliby po prostu, czego nie mogliby zrobić, kiedy dana osoba byłaby po prostu w domu, bądź byłoby to utrudnione.
Mhm. Ale jak tu pani podkreśla, to jest środowisko jakby nie było jednak w jakimś stopniu hermetyczne, to znaczy oni są zawsze w swoim gronie, znajomych sobie.
Ale z drugiej strony i warsztata, środowiskowych domach samopomocy, w ZAZ-ach, bądź jeszcze w DPS-ach, osoby spotykają się między sobą na różnego rodzaju imprezach integracyjnych. To są imprezy sportowe, to są imprezy taneczne, zabawowe, grille. No, tych okazji jest mnóstwo tak naprawdę. A to Dzień Dziecka, to Dzień Osób Niepełnosprawnych. Takich miejsc, gdzie mogą się widzieć z innymi niepełnosprawnymi, też jest sporo. I takich spotkań w ciągu roku jest kilka. Więc też mają szansę poznać i albo odświeżyć znajomości, które mają z osobami innymi niepełnosprawnymi.
Ja myślę, że kluczem może się też okazać, mogą się okazać takie spotkania integracyjne, prawda, gdzie osoby niepełnosprawne w wszelkiego rodzaju festiwalach integracyjnych spotykają się z dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi w pełni sprawnymi, prawda, i mogą jakby w tym gronie też poczuć się ważnym, poczuć się potrzebnym i nie tylko hermetycznie, tak, zamkniętym wśród osób niepełnosprawnych, ale także jakby w takim otwartym środowisku. Nie jest tego dużo, takich festiwali integracyjnych, ale staramy się, akurat mówię tutaj w imieniu swoim i warsztatu, staramy się w każdym z takich festiwali, z takich przeglądach piosenki, tak, brać udział, żeby jednak nie ograniczać się tylko do osób niepełnosprawnych.
No właśnie, jak wiele to dla osoby niepełnosprawnej znaczy wzięcie udziału chociażby w jakimś festiwalu, czy piosenki, czy wyjście z przedstawieniem na zewnątrz, czy w ogóle między sobą też uczestnictwo w takich spotkaniach. Co to dla nich znaczy, kiedy mogą pokazać, co zrobili na warsztatach, kiedy mogą zaprezentować swoje umiejętności?
Czasami samo przygotowanie się do takiego występu jest dla nich ogromna okazja. Po pierwsze, żeby potrenować swoją pamięć. Po drugie, potrenować kreatywność, jeżeli to będzie praca plastyczna, będzie jakaś inna praca rzeźbiarska i tak dalej. To po drugie, mają takie wsparcie terapeutów też w tym, co robią, czy się przygotowują. Terapeuta im mówi wcześniej, że ta praca jest na konkurs, ta praca jest na występ jakiś, przygotowuje się do występu, więc też opieką taką ich gdyby pedagogiczną, psychologiczną otacza, żeby nie czuli stresu. Druga kwestia jest taka, że uczestnik przygotowujący się do czegoś, z czym wyjdzie na zewnątrz, ma zupełnie troszkę inne nastawienie. To się pod tym względem zmienia, że robią coś dla siebie, robię to dla czystej satysfakcji i nie myślę o efekcie, nie myślę o tym, kto będzie odbiorcą, bo jestem odbiorcą ja, bo robię to dla siebie. Natomiast kiedy odbiorcą jest ktoś z zewnątrz, mało tego, ten ktoś z zewnątrz to zauważy, doceni, spodoba się, bądź jeszcze na różnych aukcjach na przykład kupi, to jest taka podwójna, poczwórna satysfakcja dla osoby, która to wykonała. I nawet może nie uczestniczyć w tej aukcji, nie musi uczestniczyć w tej wystawie, ale jeżeli dowiaduje się, że jej praca została sprzedana, bądź jej pracę dostała jakąś nagrodę i jedzie po odbiór tej nagrody, no to jest tak dla niej znaczące, że to wiedzą o tym przyjaciele, znajomi, rodzina, terapeuci gratulują, inni uczestnicy gratulują. Także bardzo pozytywnie wpływa na samoocenę i poczucie własnej wartości.
Myślę, że też trochę odbiór tego w zależności od osoby jest skrajny, tak, czasami, ponieważ zdarza się tak, że osoba, która została doceniona na zewnątrz poprzez swoją pracę, poprzez to, czego dokonała, jest bardzo zadowolona i stara się jakby dalej robić to, co robi dobrze i kontynuować tą pracę. Natomiast zdarza się, że terapeuta jednak musi czuwać nad tym, żeby ta osoba nie... bo różnie odbierają to, prawda, osoby niepełnosprawne, żeby ta osoba się trochę nie zamknęła tym, że jednak nie przestraszyła, że jej praca została zauważona, I tu duża rola właśnie też terapeutów, żeby jakby panować nad tym, tak jak powiedziała Martyna, nad tym stresem i emocjami z tym związanymi, bo emocje są, tak jak powiedziałem wcześniej, są skrajne, tak? Bardzo trudne czasami do ogarnięcia, do tego, żeby nad tym jakby skupić się i znaleźć receptę, żeby sobie z tym poradzić.
Ale też kolejny stres jest przy niewygrywaniu, tak? Czy moja praca poszła i nic? To rola z kolei terapeuty bądź kierownika, że wybraliśmy twoją pracę, bo naszym zdaniem była świetna. A widocznie było tyle świetnych prac, że jury no, twojej nie wybrało. Ale dla nas, dla innych uczestników czy dla terapeutów ta praca była bardzo ładna. Więc no, też kolejne zadanie dla pracowników, żeby w momencie, kiedy no, nic się z tą pracą nie zadzieje, nic, żadnej nagrody się nie uzyska, bądź wraca się tylko z dyplomem jakimś tam uczestnictwa, żeby mimo tego nie odczuwała osoba niepełnosprawna tego jako porażki. Bo dla niej powinno być sukcesem samo to, że taką pracę w ogóle wykonała. Dla niej sukcesem jest to, że stanęła, nie wiem, przed ludźmi, czy wystąpiła, czy coś zrobiła. Że w ogóle zrobiła. Nieważne, czy to było piękne, ładne, równo, czy nie, że w ogóle to zrobiła. Osoby sprawne mają ogromny stres przed wystąpieniem, przed pokazaniem tego, co potrafią, przed zaprezentowaniem siebie, powiedzeniem dwóch słów do mikrofonu nawet, bądź stanięciem przed aparatem fotograficznym, kiedy ktoś fotografuje, prawda? Uciekają. Ludzie sprawni często się tego boją. A osoba niepełnosprawna, która stanie przed obiektywem, stanie na scenie, stanie za swoją pracą, jej nazwisko gdzieś tam zawiśnie na jakiejś ścianie pod jakąś rzeźbą, no to powinna być nagrodzona za samo to, że to w ogóle wykonała, że miała odwagę.
Mhm. Warto też podkreślić tutaj pewną kwestię, czy to, co osoby niepełnosprawne wykonują na warsztatach terapii zajęciowej, a trzeba podkreślić, że to są osoby najczęściej osoby z lekkim, z umiarkowanym i
tylko umiarkowane i znaczne
upośledzenie, więc gdybyśmy mieli tak ocenić, my okiem takim no, mając porównanie, jeśli chodzi o pewne wytwory ludzi, którzy są sprawni też. Czy to, co robią osoby niepełnosprawne, jest faktycznie wartościowe, jest nieodbiegające od tego, co możemy kupić w sklepie na przykład, jeśli chodzi o taki dekupaż na przykład?
Ale to są kanony, jak gdyby takie, na których się nie dyskutuje, tak? O gustach nie dyskutuje, to jest po pierwsze. Po drugie, dekupaż to jest zupełnie inna sztuka niż powiedzmy abstrakcja, czy rysunek, czy malunek, czy szkic. Dekupaż potrafią osoby bardzo cierpliwie, bardzo dokładnie wykonać. Serwetka nie tak zgnieciona, nie tak przyklejona, rozerwie się, to jest dla osoby jakiś tam już ból, że nie udało się czegoś zrobić. Zadanie terapeuty jest, jeszcze raz, spróbujmy to nakleić dobrze, poprawnie, żeby ładnie. I tak naprawdę nie ma różnicy, jeżeli chodzi o akurat dekupaż. Nie ma tutaj różnicy między wykonaniem osoby sprawnej i chyba, no, zależy w jakim stopniu, tak? Zależy jeszcze, jaką ma dysfunkcję rąk na przykład. Bo to jest bardzo precyzyjna praca wycinania serwetek bardzo cienkimi nożyczkami i utrzymaniem tych nożyczek w rękach. Więc osoba, która ma dystrofię mięśniową, to siłą rzeczy nie wytnie takiej serwetki. Natomiast osoba jeżdżąca na wózku, bądź osoba niepełnosprawna tylko intelektualnie, bądź psychicznie, spokojnie zrobi tak samo jak osoba sprawna.
I jeszcze myślę, że warto wspomnieć o czymś, co na świecie już od wielu, wielu lat funkcjonuje, natomiast w Polsce jeszcze niewiele ludzi ma świadomość, że jest coś takiego jak art brut, czyli sztuka naiwna, sztuka osób niepełnosprawnych. Na całym świecie prace osób niepełnosprawnych sprzedają się za grube pieniądze, czy prace Rousseau, czy już teraz nie pamiętam tych twórców, ale także w Polsce mamy artystów niepełnosprawnych, którzy tworzą prace wystawiane na galeriach w całym świecie, więc porównywanie tego jakby do osób, do pracy osób pełnosprawnych, myślę, że nie do końca jest, może jest sprawiedliwe, ale w zależności od tego, jaka jest to praca, pod tym kątem trzeba to oceniać, a nie tego, czy jest to wykonana praca przez osobę niepełnosprawną, czy pełnosprawną. Mamy u siebie też takie osoby w warsztacie, które tworzą pracę niesamowite. Mamy chłopca z autyzmem, który doskonale oddaje perspektywę, prawda, gdzie wiele osób pełnosprawnych nie potrafi namalować w przestrzeni tak przedmiotów, które się znajdują daleko i przedmiotów, które się znajdują blisko. Natomiast on jakby ma takie poczucie tego, że perspektywa jakby się oddala i potrafi to przeleć na papier. Jest to akurat niesamowite i niesamowite jest to, że wszystkie jego obrazy mają swój charakter, swój styl niepowtarzalny, bo patrząc na jego pracę, od razu można powiedzieć, że to jest praca jego, bo te postacie, te zwierzęta, te figury mają ten charakterystyczny, tą charakterystyczną grubą, na przykład u niego, charakterystyczną grubą kreskę i nie da się tych prac pomylić z pracami kogoś innego.
Trzeba mieć świadomość, że to są prace wyjątkowe. No i też warto podkreślić to, że to, co robią osoby niepełnosprawne, niejednokrotnie może nas zadziwić, nas jako osoby pełnosprawne, więc warto też zwracać uwagę na ich dokonania. A co znaczy dla tych osób, które przychodzą chociażby do warsztatu terapii zajęciowej, uczestnictwo w tych warsztatach, jeśli chodzi o umiejętności takie społeczne, w sensie w grupie uczestnictwa?
Jeżeli chodzi o funkcjonowanie w grupie, no to są czasami podstawy, bo są osoby często wyrwane z domów, dorosłe, które albo się uczyły kiedyś tam, mając 11 lat, rodzice pozabierali ze szkół, albo są to osoby, które są prosto po szkołach. I to jest troszeczkę różnica między tymi osobami, ponieważ te osoby, które prosto po szkole przyszły do warsztatu, świetnie funkcjonują w grupie, nie trzeba ich wielu rzeczy uczyć. Potrafią współpracować, potrafią sobie nawzajem pomagać. Ktoś, kto jest w lepszym stanie, bądź ma sprawniejsze ręce, pomaga temu, kto ma mniej sprawne ręce. Ten, kto ma sprawne nogi, popycha osobę na wózku, która ma niesprawne nogi. Więc tutaj następuje taka naprawdę solidarna współpraca. Natomiast osoby, które zostały wyrwane z domu po latach iluś tam, po szkołach, albo w ogóle nigdy, które w szkołach nie były, są takie przypadki też, muszą się aklimatyzować i to jest długi proces. Im przychodzi trudniej, umiejętność współpracy, otwarcia się na nowe znajomości, czasami nawet głupi dotyk, powiedzenie cześć, to też jest dla osoby takiej, która była gdzieś tam trzymana w domu bardzo długo wyzwanie. Co nie znaczy, że jest niemożliwe, bo jest możliwe i na tym polega rehabilitacja społeczna, że osoba przychodząca do warsztatu terapii zajęciowej no będzie się socjalizowała, czyli wchodziła w kontakty socjalne, kontakty interpersonalne, kontakty społeczne z innymi uczestnikami. Będzie to wolniej bądź szybciej, ale jednak ten proces nastąpi. Pod dobrym okiem instruktorów, terapeutów, ten proces będzie przebiegał prawidłowo.
To prawda, tak jak powiedziała Martyna, to ma duże znaczenie, czy osoba jest zaraz po szkole, czy tak jak wspomniałaś, wiele lat przesiedziała w domu. Też wiem z własnego doświadczenia. Ostatnio przyjęliśmy też chłopca zaraz po szkole specjalnej, który jest bardzo żywy, tak? Jest bardzo żywy, bardzo kontaktowy. Wszystkim chce się zajmować, wszędzie chce być, we wszystkim chce uczestniczyć. No i mamy porównanie do osób, które jednak gdzieś tam w zamknięciu wiele lat przebywały, dla których wystarczy najdrobniejszy szczegół, najdrobniejsza sytuacja, która im się nie spodoba i potrafią tygodniami nie pojawiać się w warsztacie z przyczyn no, dla wielu osób niejasnych, a jednak ta osoba po prostu ma z czymś problem, zamknie się w sobie i trzeba naprawdę dołożyć wielu starań, żeby przekonać ją, aby wróciła do warsztatu, aby jednak uczestniczyła w tym życiu. I to jest też bardzo istotne, żeby być bardzo delikatnym w kontaktach, tak? nie przekraczać jakichś tam cienkich granic i odpowiednio dostosować siebie, mówię tutaj o terapeutach, siebie, swoją pracę, swoje zadania i swój sposób bycia do tego, żeby nikogo nie skrzywdzić, nikomu nie zrobić przykrości, nawet nieświadomie, prawda? Przede wszystkim nieświadomie, bo o to tutaj chodzi.
Czy można powiedzieć o osobach, które mają trudności jednak w odnalezieniu się w grupie? Czy są tacy tak zwani outsiderzy, którzy generalnie w tym takim życiu tej małej społeczności się nie odnajdą?
To ja w każdej grupie społecznej. W każdej grupie społecznej jest ktoś, kto albo zasady będzie lżej traktował, powiedzmy. Ktoś, kto będzie te zasady omijał. Ktoś, kto troszeczkę się plecami do grupy odwróci.
Ale
nie
to
zawsze.
Nie znaczy, że swoją pracę będzie wykonywał gorzej, prawda?
Nie, absolutnie.
Bo czasami też się skupiają tylko na pracy, bo starają się nie uczestniczyć, tak jak mówisz, w życiu społecznym i przepraszam, że przerwę ci słowo, w życiu społecznym warsztatu, ale jednak tą pracę wykonują sumiennie i rzetelnie. Więc jakby na siłę też nie ma co ich...
No tak będzie z większością przypadków zaburzeń psychicznych. Jeżeli będzie w grę wchodziła schizofrenia, depresja, bądź zaburzenia lękowe, no to osoby naprawdę będą unikały kontaktu z innymi, więc ta socjalizacja będzie przebiegała dużo trudniej. W większości przypadków zaburzeń psychicznych, no tak będzie. I to nie znaczy, że osoba nie będzie brała udziału aktywnego wreszcie prac, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. Będzie być może najlepszym pracownikiem, po prostu zamknie się w sobie i zrobi swoje samodzielnie. Więc jej prac związanych na współdziałaniu, kooperacji, no nie należy na siłę narzucać, bo zrobi coś odwrotnego. Wybuchnie, rozpłacze się, no zareaguje nieadekwatnie do sytuacji. Co nie znaczy, że w ogóle nie odsuwamy ją od współpracy zupełnie. Na tyle, na ile jest w stanie, na ile dzisiaj ma dobry dzień, na ile może, próbujemy, czy skontaktować się z tą osobą, czy spróbować, żeby popracowała osoba z kimś, kogo lubi na przykład, czyli już będzie współpraca, ale z jakąś tam jedną osobą. No i tutaj będą po prostu maleńkie kroczki, jeżeli chodzi o umiejętność w kooperacji. I to od tego się zaczyna, od maleńkich kroczków.
Mhm. A czego uczy tak naprawdę uczestnictwo w zajęciach artystycznych, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne? Czego one się są w stanie poprzez to nauczyć?
Myślę, że jest wiele czynników, które mogą wynieść poprzez pracę artystyczną. Przede wszystkim, tak mi się wydaje, sumienności, dokładności w działaniu i konsekwencji, że jednak mają plan do zrealizowania. I tak jak myślę w każdej pracy i w każdej pracowni, mają plan, mają zadanie, muszą to zrealizować i jakby uczą się tego, żeby rzetelnie wykonywać zadanie. Natomiast kształtuje się w nich też jakby poczucie takiego piękna, tak? Świadomości tego, co sztuka nam daje, tak? Obrazów, w swoich obrazach mogą dostrzec coś wartościowego, mogą dostrzec jakąś sztukę, jakieś piękno. Myślę, że to jest podstawa. No nic więcej na razie mi nie przychodzi do głowy, ale...
Znaczy arteterapia to jest jedna z metod w większości prac warsztatów, SDS-ów, DPS-ów. To jest taka dziedzina sztuki, w której się realizują niepełnosprawni intelektualnie, psychicznie i fizycznie. Więc tak naprawdę nie ma żadnych ograniczeń. Może świetnie malować, nie wiem, zębami, nogą, ktoś, kto nie ma rąk. Może świetnie wyczuwać kolory czy kształt, osoba niewidoma. Świetnie rzeźbić, czy tam lepić, czy cokolwiek innego robić. Arteterapia to jest jedna z metod, która nigdy by nie ma żadnych ograniczeń, ani fizycznych, ani intelektualnych, ani psychicznych. Zresztą znamy przypadki osób chorych psychicznie, zaburzonych psychicznie, których pracę znamy, prawda, wszyscy. I no, każdy artysta ma coś tam w sobie takiego z wariata, jak gdyby. Więc ten takie nasionko artystyczne w każdym niepełnosprawnym jest. Czy to będzie rysowanie, czy malowanie, czy haftowanie, bo to też będzie jakiś rodzaj artyzmu, prawda? Czy to będzie rzeźbienie, czy malowanie rękami, palcami, nie wiem, nosem, czymkolwiek tak naprawdę. Nie ma dla ludzi niepełnosprawnych żadnych ograniczeń. I taka sztuka no jest dla mnie przynajmniej bardziej wartościowa nawet niż wykonana pełnymi zmysłami. Mamy tych zmysłów wszystkie sprawne i jaki to jest problem z otwartymi oczami, wyprostowaną ręką, przeciwstawnymi kciukami, z dobrym chwytem, wziąć do ręki pędzel, coś namalować. No nie każdy sprawny potrafi, prawda? No bo nie ma takiego talentu. Natomiast osoba niepełnosprawna, mimo swoich ograniczeń, chwyta do ręki pędzel, nie wiem, dłuto, glinę, płótno, igłę, czy jakiś tam papier, czy coś, cokolwiek innego, i robi to.
Czasami z uporem maniaka dąży do celu,
tak,
prawda?
Tak, aż będzie to takie, jakie sobie wymarzy, jakie sobie dokładnie, zechciała.
Dokładnie. I chociażby, tak jak wspomniałem wcześniej o tej sztuce naiwnej, to rzadko, bardzo ciężko, ale zdarza się, że gdzieś jakiś rodzynek się trafi, prawda? Który okaże się wielkim talentem i jego prace będą dostrzeżone. No już nie mówię na całym świecie, ale nawet w kraju, tak? I ktoś z zewnątrz dostrzeże wartość artystyczną takiej pracy.
A no właśnie, jak to jest, jeśli chodzi o nas pełnosprawnych? Czy my chcemy dostrzegać pracę osób niepełnosprawnych? Czy my chcemy brać udział w tym, co proponują osoby niepełnosprawne?
Oj, różnie z tym bywa naprawdę. To też zależy od społeczeństwa i na ile ono jest świadome, że osoby niepełnosprawne są wśród nich. Nie są gdzieś tam w domach poutykane, pochowane, tylko są wśród, tutaj, nie wiem, wśród studentów, pracowników, na ulicy, w kinie, w teatrze, na występach, są na koncercie. O tyle, o ile sami zechcemy w ogóle oczy otworzyć, no to każdy zaczyna od siebie, prawda? Nie możemy zmieniać świata, dopóki siebie nie zmienimy. Dopóki każdy sam nie otworzy oczu na to, że tacy ludzie są wokół, to tego nie zauważy.
Dla wielu osób też trochę myślę, że niesprawiedliwie liczy się to, że ta praca została zrobiona przez osobę niepełnosprawną. Nie patrzą na walory estetyczne, artystyczne tego, co zostało dokonane, tylko przez pryzmat tego, że praca została wykonana przez osobę niepełnosprawną i już fajnie warto tą pracę kupić czy mieć. No ja chciałbym, żeby te prace były dostrzegane, kupowane na jakichś kiermaszach przez osoby, które dostrzegą jakieś walory artystyczne, które nie przez pryzmat tego, że są to prace wykonane przez osoby niepełnosprawne, dostrzegały jakieś walory estetyczne, które im będą odpowiadać. I myślę, że to jest dosyć istotne, żeby jakby nie zamykać tego do ich niepełnosprawności.
No niestety mamy w ten sposób, że konkursy są dla osób niepełnosprawnych, że wystawy są dla osób niepełnosprawnych, że wyjazdy jakieś takie właśnie artystyczne są dla osób niepełnosprawnych.
Tak jak powiedzieliśmy,
rzadko kiedy, tak, rzadko kiedy jest tak, że wystawa jest dla wszystkich, tak? Otwarta po prostu, przychodzi, daje pracę każdy, kto chce. Bez względu na płeć, wiek, rasę, kolor włosów, oczu i sprawność bądź niepełnosprawność. Takich wystaw jest bardzo mało. Niestety.
Jest dużo do zrobienia, jeśli chodzi o samą integrację, bo nawet fakt, że impreza jest integracyjna, niejednokrotnie okazuje się, że potem niepełnosprawni oklaskują niepełnosprawnych, a nas pełnosprawnych na tych imprezach brakuje. Zapytam jeszcze o kwestie rodzin tych osób, które uczestniczą w warsztatach terapii zajęciowej. Co oni mówią, kiedy widzą, jak ich podopieczni pracują w warsztatach?
No, są tacy, którzy są bardzo dumni z wytworów swoich pociech dzieci bądź tam kuzynów. A zdarzają się takie osoby, które widząc taką pracę gdzieś właśnie na jakimś kiermaszu, kupują. To, ojejku, to mój synek zrobił, albo nie wiem, tam mój siostrzeniec to zrobił. I nagle nabierają chęci, żeby po prostu pomóc, pokazać może ja kupiłam twoją rzecz. Dla mnie to jest rzecz ważna, że ty coś zrobiłeś, a mi się to spodobało. I potem przynoszą do domu dzieło swojego dziecka, czy tam siostrzeńca, czy kogoś tam z rodziny, pokazując, że słuchaj, wystawili w ogóle, to wzięli ze sobą, tak, tą twoją rzecz i wiem, że ty to zrobiłeś, czy zrobiłaś.
Często też nie do końca dają wiarę temu, że...
Samodzielnie?
Że samodzielnie są w stanie coś zrobić, tak. Wiadomo, że w wielu czynnościach, które są czy niebezpieczne, na przykład praca z nożyczkami, tak, terapeuta no pomaga takiej osobie, tak, ale w dużej mierze te prace są, w większości te prace są wykonywane przez nich i rodzice często nie dają wiary, bo nie pracują w domu, nie robią tego ze swoimi dziećmi, czy z bliskimi na co dzień i nie mają świadomości tego, że dzieci do tego są zdolne, tak? Że potrafią wykonać coś, czego tak naprawdę nigdy wcześniej nie robiły. I to jest dla nich jakby takim zaskoczeniem.
A na ile są takie osoby niepełnosprawne sobie potem radzą, wychodząc z warsztatów terapii, bo to przecież nie trwa wiecznie. I czy to jest rzeczywiście jakaś wymierna korzyść dla tych osób, jeśli chodzi o potem o znalezienie swojego miejsca w świecie?
Potencjalnie osoba po warsztatach terapii zajęciowej, no nie jest to jej stałe miejsce pobytu. Ona jest szykowana na ten hermetyczny, na ten chroniony rynek pracy, jakim powinien być teoretycznie ZAS. No nie wszędzie takie ZASy są, ale tam, gdzie są, ta osoba ma możliwość pracy, no prawie tak jak na otwartym, prawie, tak mówię prawie, ponieważ jest to jednak rynek chroniony. Po ZASie przyjdzie kolej na otwarty rynek pracy. No to wszystko jest w pewnych etapach i wszystko ma swoją kolej. Osoba niepełnosprawna musi do tego dojrzeć. Po pierwsze, dojrzała do samodzielności w warsztacie i zdarzają się takie momenty i w Sokołowskim warsztacie, i w Siedleckim, i w innych warsztatach. Zdarzają się takie przypadki, gdzie osoba podejmuje naprawdę zatrudnienie na otwartym rynku pracy, nie na tym chronionym, tylko na otwartym.
Zdarza się też tak przerwać na chwilę, że zaczyna od tego chronionego rynku pracy, a później wychodzi na rynek otwarty, bo i taki przypadek też u siebie mieliśmy. W ubiegłym roku chłopiec od nas zakończył uczestnictwo w warsztacie, podjął pracę na chronionym rynku pracy, natomiast po jakimś czasie tą pracę stracił, ale nie stało to na przeszkodzie, żeby podjął pracę, znalazł pracę na rynku otwartym. Udało mu się, jest to sukces, z którego też my się cieszymy, bo jakby gdzieś tam w świadomości siedzi informacja, że to jakby sukces, tak? Mieliśmy jakiś wkład w to, żeby on aktywniej troszkę uczestniczył, troszkę nie był postrzegany tylko przez pryzmat swojej niepełnosprawności, ale też jako osoba, która tak jak my funkcjonuje w społeczeństwie.
A czasami sukcesem okazuje się tylko, już nie mówię o takim otwartym rynku pracy czy chronionym, ale sukcesem dla niektórych osób niepełnosprawnych będzie to, że przez pobyt w warsztacie nauczyły się samodzielnie ubierać, rozbierać, załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne, mówić o swoich potrzebach, szykować sobie jeść, sprzątać po sobie, czy szykować swoje stanowisko pracy i po nim sprzątnąć. Więc to czasami, w niektórych przypadkach jest naprawdę ogromny sukces. Bo czasami rodzice przyprowadzają osobę, którą ubierają, rozbierają, odbierają, wychodzi razem z nimi, której smarują kanapki, robią jeść, wkładają do ust nawet czasami.
I trochę nieświadomie krzywdząc to.
Tak,
osobę, prawda?
Oczywiście. A w warsztacie no nikt osoby, która ma sprawne ręce, nie będzie dokarmiał. Masz rączki, lepiej, gorzej, ale sobie kanapkę przygotujesz. Nie będzie równo posmarowana masą, to będzie krzywo, ale to będzie twoje i ty to sam zrobisz. I tak powtarzana czynność, no utrwala się i to zostanie przeniesione kiedyś tam do domu. Więc rodzic przyprowadzają dziecko niepełnosprawne, no dorosłe dziecko niepełnosprawne swoje, zostawia osobę niesamodzielną, po iluś tam latach, bo to też nie trwa tak szybko, po iluś tam latach może spokojnie zachorować, nie dać rady zrobić czegoś, a osoba niepełnosprawna sama się obsłuży. I to jest też czasami ogromny i bardzo wymierny, wymierna korzyść pobytu w warsztacie.
Ale nie oszukujmy się, praca akurat taka też jest bardzo ciężka, bo nie tylko nie jest to po prostu uświadomienie tej osoby i nauczenie jej tych czynności, tylko walka z psychiką, z tym, co siedzi w głowie, bo ta osoba przez wiele lat poprzez zaniedbania została jakby no, nauczona takiego wygodnictwa, tak, że się coś robi za nią i trochę nie na rękę jest jej jakby usamodzielnienie się. Nie do końca chce, ale tutaj no, zadanie terapeuty, żeby uparcie dążyć do tego celu i jakby wierzyć w to, że to jest dobro tej osoby, tak? Że to jest robione dla niej, żeby ona w sytuacji, tak jak tutaj Martyna powiedziała, w sytuacji, kiedy rodzice kiedyś będą mieli sami problemy z otoczeniem, żeby wiele spraw wokół siebie załatwić, to ta osoba nie tylko da sobie radę ze sobą, ale też niejednokrotnie będzie w stanie pomóc rodzicom, tak? W prostych czynnościach.
No i tak na koniec zapytam, jak powinno Państwa zdaniem wyglądać to uczestnictwo osób niepełnosprawnych, czy w życiu kulturalnym, czy w życiu społecznym?
Ojejku, no dla mnie to powinna być pełna integracja, tak? Tak bym sobie wyobrażała takie idealne społeczeństwo. No nam do tego daleko, ale sądzę, że pracujemy na tym, staramy się, no i wszelkie instytucje, które są powołane dla osób niepełnosprawnych, starają się wyrównywać te szanse, bo to są te różne programy wyrównywania szans, żeby w pełni włączyć osoby niepełnosprawne w życie kulturalne społeczeństwa. Jak na razie to wygląda tak, jak wygląda, ale no mówię, no możemy robić wszystko z naszej strony, tak? Jeżeli mamy sąsiada, sąsiadkę niepełnosprawnych, to zaprośmy. Idziemy do kina, idziemy na pizzę, a lubimy kogoś, to dlaczego nie wziąć ze sobą kogoś, kogo lubią, czy ktoś gdzieś tam po drodze jest znajomy, bo jest niesprawny, bo nie wypada, bo boimy się.
Musimy też, myślę, niejednokrotnie walczyć ze stereotypami, które od wielu, wielu lat gdzieś tam w społeczeństwie narastały troszkę aktywizować te osoby, żeby jednak one same też starały się uczestniczyć w życiu kulturalnym, nie tylko poprzez pracę w warsztacie, ale również samodzielnie gdzieś uaktywniając się w życiu społecznym swojego miasta, swojej miejscowości. Przykładem mamy chłopca na wózku, który w tym roku w wakacje odwiedził dwa duże festiwale w Polsce muzyczne i jest przeszczęśliwy, jest zadowolony, stara się wszystko robić samodzielnie, a tutaj wspomnę, przychodząc do warsztatu, no jednak był troszkę spłoszony, troszkę zdenerwowany tym wszystkim, co się wokół niego dzieje i niepewny swoich umiejętności.
Okazuje się, że można. Dziękuję bardzo za rozmowę. Terapeuta warsztatu terapii zajęciowej Caritas Diecezji Duchiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim, pan Jarosław Panówik i pani Martyna Banasiuk-Gawrońska, psycholog Caritas Diecezji Siedleckiej, byli moimi gośćmi.
Dziękuję bardzo.
Projekt Tacy jak My jest współfinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego.